Może nie będzie to dynamiczne kazanie, w którym popłyną łzy, podczas którego kaznodzieja podskoczy, gdzieś krzyknie, choć niewykluczone pewnie byłoby warto. Ale że ja już skakać z powodu zdrowia nie mogę, więc pozostaje mi tylko czasami krzyknąć. A że właśnie od paru dni coś mi na głos siadło, więc i z tym jest słabo. Więc wierzę, że tylko moc Ducha Świętego może sprawić, że będziecie wy podskakiwać, ewentualnie krzyczeć. Pozwalam. Przeczytajmy fragment z listu do Rzymian. I znowu moja dygresja. List do Rzymian jest bardzo ważnym listem. Są pewni chrześcijanie, którzy mówią, gdyby nie było wszystkich innych listów, a byłby list do Rzymian, jeśli chodzi o chrześcijan, też byśmy sobie poradzili. A więc jeżeli jest to tak ważny list, to naprawdę warto do niego sięgnąć. Ale od razu powiem, on mi się, kiedy się nawróciłem, zawsze wydawał najtrudniejszy. Nie tyle, że jest też bardzo długi w porównaniu do pozostałych, to rzeczywiście są tam trudne rzeczy, bo tam są ważne rzeczy. Ważne, czyli fundamentalne. List do Rzymian, rozdział 3. Dlatego usta każdego powinny zamilknąć, a cały świat uzna swoją winę wobec Boga. To był 19 werset i od 20 dalej. Ponieważ z pomocą uczynków nakazywanych przez prawo nikt nie może dostąpić usprawiedliwienia przed Bogiem. Prawo bowiem daje poznanie grzechu, ale właśnie teraz poza prawem ujawniła się Boża sprawiedliwość, o której świadczą prawo i prorocy. Jest to sprawiedliwość Boga osiągana przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ofiarowana bez różnicy wszystkim wierzącym. Wszyscy przecież zgrzeszyli i zostali pozbawieni chwały Boga. A usprawiedliwienia dostępują darmo dzięki Jego łasce przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Bóg uczynił Go ołtarzem przebłagania. Przez wiarę w Jego krwi objawił swoją sprawiedliwość, aby odpuścić grzechy popełnione uprzednio w czasie cierpliwości Bożej. Również w obecnym czasie objawia swoją sprawiedliwość, ponieważ jest sprawiedliwy i usprawiedliwia wszystkich wierzących w Jezusa. Gdzie więc powód do chlubienia się? Został usunięty. Chcę zwrócić wasze oczy na dwa słowa. Właśnie teraz. Czyli jak powiedziałem poprzednio, nie było to znane. I dzisiaj nie jest to znane. Wielu chrześcijan, przynajmniej za takich się uważając, nadal tego nie wie. Więc może teraz czas, abym ja troszkę powiedział, a może z Bożą pomocą rozradujecie się, bo otwiera się tu nowy rozdział historii, historii zbawienia. Prawo i prorocy zapowiedzieli to, co Bóg właśnie odkrywa w pewnym momencie, w pełni odkrywa, że grzeszny człowiek może stanąć przed świętym Bogiem nie jako oskarżony, ale jako sprawiedliwy. To jest to objawienie. Grzeszny człowiek może stanąć przed świętym Bogiem. Powinienem powiedzieć tytułem wstępu coś o grzechu, ale jak zaznaczyłem, wziąłem wersję dla profesjonalistów. Znacie ten teleturniej. Wybierasz amatorską wersję czy tą profesjonalną? Wybrałem wersję profesjonalną, dlatego wiem, że nie muszę wam tłumaczyć, że człowiek jest grzeszny. Dlaczego potrzebujemy usprawiedliwienia, że Bóg o tym właśnie nam mówi? 23 werset. Już wracamy do naszego tekstu. Dlatego, że w innym miejscu czytamy, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Dlatego jest to ważny temat, gdyż każdy zgrzeszył. Przynajmniej raz każdy zgrzeszył. A ja jestem tak przekonany i powiem to nieśmiało i pewnie się nie obrazicie, że zgrzeszyliście więcej niż raz. Więc zapłatą za grzech, za każdy grzech, nawet jeden, jest śmierć. Wszyscy zgrzeszyli, a więc zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Biblia. Więc problem człowieka wcale nie jest taki powierzchowny, to nie jest coś błahego, to nie jest kwestia, o, taki no, moralność mógłby trochę podciągnąć. To jest kwestia wagi życia. Dlatego, że ludzie niewierzący nie mają relacji z Bogiem. Grzech doprowadził do rozpadu relacji z Bogiem. To jest utrata zdolności do odzwierciedlania Bożej chwały. Więc nawet nasze najlepsze osiągnięcia nie osiągają Bożego standardu. Możesz się starać, jak tylko się da, i tak nie osiągniesz Bożego standardu. Dlatego wszyscy mamy gdzieś to zakodowane, że szukamy szczęścia w wykonywaniu pewnych czynności. Chcemy może widzieć szczęście, satysfakcję, uzasadnienie swojego istnienia w pracy, w jakichś innych osiągnięciach, może w rodzinie, ktoś się realizuje w rodzinie, ktoś szuka tego gdzieś indziej, ale to wszystko nie uspokoi naszego sumienia i co najważniejsze, takie postępowanie nie pojedna cię z Bogiem. Dlatego musimy wiedzieć, czym jest usprawiedliwienie. Werset 24 mówi, a usprawiedliwienia dostępują darmo dzięki łasce Bożej. Można by tu wiele rzeczy tłumaczyć i można by z tego fragmentu nie wyjść przez 2 miesiące. Wiecie, że jest taki kaznodzieja, on już nie żyje, w Wielkiej Brytanii usługiwał. On mógłby na ten fragment, który my przeczytaliśmy, mówić przez 2-3 miesiące i pewnie by jakby go poprosili, to by dalej kontynuował. Dlaczego? Bo można każde słowo wyjaśnić, co to jest łaska, tak? Ale usprawiedliwienie to nie jest proces ulepszenia nas. Jesteś troszkę taki, to może będziesz troszkę lepszy, to jest usprawiedliwienie. Ale jest to akt sądowy. Bóg ogłasza grzesznika sprawiedliwym. Generalnie termin prawniczy. Kiedy staramy się o dobrą pracę, to dostarczamy CV. I pracodawca wybiera. Kogo wybiera? Wybiera tych, co mają najgorsze CV? Zasadniczo, jeżeli czyjeś CV jest imponujące, ma pracę. Ostatnio trochę czytałem historii na temat CV do kancelarii prawnych, jeżeli się starasz o pracę. I oczywiście niektóre są imponujące. Dobre uczelnie, dobre oceny. Kto przyjmie kogoś po prawie, kto ma tam kiepskie oceny? Ja już wam mojego indeksu nie chcę pokazywać. W innych systemach religijnych uczą, jak będziesz wystarczająco dobry, to dostąpisz usprawiedliwienia. Są takie systemy, że dostąpisz oświecenia, może wyzwolenia. Inaczej mówiąc, musisz się wykazać, musisz sobie zasłużyć. A kiedy będziesz wystarczająco dobry, to zostaniesz przyjęty. No i tak niektórzy myślą, że się ma w chrześcijaństwie. Bo tak świat funkcjonuje, tak nas nauczono. No ale w chrześcijaństwie jest inaczej. Bo tutaj Bóg ofiaruje nam usprawiedliwienie z łaski, i odbieramy je przez wiarę, a więc dostajesz bardzo dobre CV na dzień dobry. Kiedy większość ludzi słyszy, jesteście usprawiedliwieni przez łaskę dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, bo to też trzeba byłoby dodać, ale wy o tym wiecie, że to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, abyś mógł, mogła mieć życie wieczne, przebaczone grzechy i być usprawiedliwionym, usprawiedliwioną. Ale właśnie kiedy słyszymy tą prawdę, od razu niektórzy myślą, otrzymaliśmy przebaczenie. To prawda, ale nie na tym polega usprawiedliwienie. To coś więcej, nieskończenie więcej. Bo przebaczenie jest zasadniczo naprawdę czymś negatywnym. Byłeś draniem, łachudrą, zostało ci przebaczone i oznacza, że jesteś teraz osobą, której ktoś przebaczył. Czyli jesteś wolny od odpowiedzialności za karę. Ale usprawiedliwienie jest czymś pozytywnym. Przebaczenie oznacza, że możesz odejść i nie będę cię karał. Ale usprawiedliwienie oznacza, że możesz przyjść i jesteś mile widziany. Możesz przyjść do Bożej obecności, możesz przyjść do Boga i jesteś mile widziany. Czy czujecie już teraz, że wam się może serce rozgrzewa? Bo kiedy czujesz i tylko tyle wiesz, że Bóg ci przebaczył twoje grzechy, to nadal przychodząc do Boga wcale nie czujesz się bezpiecznie. Ale kiedy wiesz, że jesteś osobą usprawiedliwioną, to oznacza to znacznie więcej niż ci przebaczono. Dlatego, że teraz Bóg mówi, ja o twoich grzechach nic nie pamiętam, ale zaraz powiem coś więcej. Bo przebaczenie oznacza, że możesz rzeczywiście odejść i nie będzie kary, ale teraz wiedząc o usprawiedliwieniu, jeszcze może wrócę do przebaczenia. Przebaczenie jest jak uzyskanie ułaskawienia, kiedy wychodzisz z więzienia. Teraz masz wolność i nie musisz się bać, że ktoś przyjdzie i aresztuje ciebie i ponownie wsadzi do więzienia. Ale usprawiedliwienie to jest znacznie więcej, bo oznacza to, że twoje grzechy nie mogą cię już doprowadzić do potępienia. Jest taki fragment List do Rzymian, 8, rozdział, werset 1. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. To więcej niż przebaczenie, bo to jest nie tylko zwolnienie cię z kary, ale to jest, jeszcze raz powtórzę, pozytywny status, pełne przyjęcie i dostęp do Boga jako Ojca. otrzymujemy zero na koncie, to można by odnieść do przebaczenia. Ale usprawiedliwienie to nie jest zero na koncie. To jest tak, jak już byś masz dług. Może użyję tej ilustracji. W banku jesteś bankowi winien, niech będzie 500 000. I przychodzi ktoś, kto zeruje ci ten dług w banku. Czy nie jesteś osobą wdzięczną i nie cieszysz się? A co byś powiedział i powiedziała, że ten ktoś dał ci 500 000 ekstra na to konto? Czy to już nie bardziej cię raduje? To jest tylko bardzo uboga ilustracja tego, co Biblia mówi, czym jest usprawiedliwienie. Kiedy myślimy o przebaczeniu, to myślisz o wyzerowaniu. A usprawiedliwienie, masz już konto, a na tym koncie jest bardzo, bardzo dużo. I to, jeżeli chrześcijanie już zrozumieją do tego momentu, to kiedy będą czytać Biblię, zaczną dostrzegać, jak wiele zawdzięczają Bogu, jak wiele na tym koncie się znalazło. Nie musisz sobie wypracowywać pewnych rzeczy, bo już je masz. Dlatego fundamentem jest, jak widzicie, odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, bo na krzyżu Jezus poniósł nasz dług i stał się ofiarą przebłagalną, zadośćuczynił Bożej sprawiedliwości. Więc Bóg nie zamiata twoich grzechów pod dywan, dużo skrótów dzisiaj jest, kara nie znika, tylko że spada ona nie na ciebie, ale na zastępcę. Dlatego Paweł może powiedzieć, że Bóg pozostaje sprawiedliwy, apostoł Paweł w swoim liście, że Bóg pozostaje sprawiedliwy, ale równocześnie usprawiedliwia winnych. I tu na krzyżu Jezusa Chrystusa spotyka się świętość Boga i miłość Boga. Teolog Louis Berkow napisał: usprawiedliwienie jest aktem sądowniczym Boga, w którym Bóg oświadcza na podstawie sprawiedliwości Pana Jezusa Chrystusa, że wszystkie wymagania prawa są zaspokojone w odniesieniu do grzesznika. Inaczej mówiąc, chcę wam powiedzieć, że te twoje grzechy, one nie zostały zbagatelizowane. Bóg ich nie lekceważy i nie lekceważył. I one nie zostały, jak tu powiedziałem, zamiecione pod dywan, że kiedyś też się dywan podniesie i one wypadną i zrobi się problem. Ja wiem, że niektóre dzieci potrafią tak sprzątać. Niedawno odczytałem, jak to przyszedł pewien mężczyzna odwiedzić zaprzyjaźnioną kobietę, która była wdową, wychowała samotnie syna 10-letniego. Ten syn bardzo polubił tego mężczyznę i syn mówi: mogę ci pokazać mój pokój? Mama kiwa głową: no niech pokaże. To poszedł do tego pokoju i taki patrzy, tak tu czyściutko posprzątane, w pokoju 10-latka i się pyta: u ciebie to tak zawsze jest posprzątane? Nie, mama kazała mi sprzątnąć, bo wiedziała, że przyjdziesz. Ale jak ci się udało tak posprzątać? A wrzuciłem wszystko tak do szafy. Chcesz? Pokażę ci. I otworzył szafę, a tam wszystko. Pan Bóg tak nie robi. To nie wypadnie już. To znaczy, że Pan Bóg nie zlekceważył, nie zbagatelizował twoich grzechów, tylko tyle, że za nie karę poniósł Jezus Chrystus. Dlatego ty, nawracając się do Jezusa i przyjmując z wiarą nowe życie, też już tego nie poniesiesz. Już ci się na ciebie to nie wysypie z tej szafy. A w jaki sposób otrzymujemy? Wyłącznie przez wiarę. Werset 22 mówi: jest to sprawiedliwość Boga osiągana przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ofiarowana bez różnicy wszystkim wierzącym. Można by faktycznie długo mówić, dlatego że ja już lubię te słowa bez różnicy wszystkim wierzącym. Bo mogły być napisane tylko dla wysokich albo dla niskich. Dla tych, którzy dbają o swój wygląd, dla bogatych, dla biednych. Ale to jest bez różnicy, oby był wierzący. A wierzący są różni. Czasami są chamami, a czasami są bardzo mili. Czasami są tacy, a czasami są inni. Ale dla nich wszystkich Pan Bóg jest łaskawy. Więc ktoś mógłby powiedzieć: jak zrobisz to i to, tak jak było w tym CV, zasłużysz sobie, to może cię zatrudnię, będziesz miał dobre CV, dobre uczynki, może coś dostaniesz. A Bóg mówi bez różnicy, oby wierzący. Mnie to cieszy. Nie wiem jak was. Patrząc po waszych twarzach, chyba zmartwiliście się tym. Ale wracamy do tej myśli. Jest to sprawiedliwość Boga osiągana przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiara nie jest zasługą ani walutą. tak naprawdę to jest pustą ręką wyciągniętą do Boga po dar. Paweł podkreśla niezależnie od uczynków prawa, więc uczynki dla niektórych są drabiną, po której chcą się wspiąć do nieba. Jak będzie dużo, to może więcej tych szczebelków, bo jak zabraknie, to trzeba pewnie do czyśćca. Albo kiepsko, nie dociągnąłem. Ale Biblia mówi, że uczynki nie są drabiną do nieba, a raczej są owocem zbawienia, ale nigdy ceną, którą chcesz zapłacić za zbawienie. Uczynkami nie płacimy za zbawienie. Dlatego też, jak mówi werset 27, nie masz powodu do chwalenia się. Ja to tyle zrobiłem, a ja to w kościele ufundowałem ławki, a ja to ufundowałem działkę, a ja to biednym pobudowałem schronisko. No tak, jak pobudowałeś biednym schronisko, to nawet ważniejsze niż ten, co działkę dał na kościół, to ty do nieba na pewno pójdziesz. No nie. Chociażbyś cały majątek rozdał, i tak do nieba nie pójdziesz z tego powodu. Dlatego, że to jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Abyś się nie chwalił, nie chwaliła. Zasłużyłam sobie. Na łaskę Bożą się nie zasługuje. Dlatego mamy to z łaski i nie ma tutaj miejsca na autopromocję, którą niektórzy stosują. Zacytuję tutaj Roberta Monseya. Każde usprawiedliwienie, które nie prowadzi do uświęcenia, jest oszustwem. Kolejny temat to jest uświęcenie, ale ja nie wiem, kiedy na ten temat będę mówił. Mamy usprawiedliwienie, ale teraz zaczął się proces uświęcenia. Ale żeby przejść do uświęcenia, trzeba zrozumieć, choć trochę, może dobrze jak dobrze, ale choć trochę usprawiedliwienie, bo z tym uświęceniem będzie ciężko. Ja to dzisiaj jeszcze spróbuję trochę uwypuklić, ale niektórzy zaczynają od uświęcenia, nie rozumieją, co to jest usprawiedliwienie i kiepsko im idzie. I wtedy się czują załamani. Apostoł Paweł w liście do Rzymian też miał taką załamkę i tam pisze, że robię to, czego nie chcę, żeby robić. A jakie są skutki usprawiedliwienia? List do Rzymian, 5 rozdział, werset 1. Jako usprawiedliwieni dzięki wierze zachowujemy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rzymian 5:1. Pokój z Bogiem jest powiązany z usprawiedliwieniem. Może dlatego tak wielu ludzi nie ma też tego pokoju, bo wiele innych warunków spełnia, ale tego nie rozumie. Ale mamy dzięki usprawiedliwieniu pokój z Bogiem, mamy dostęp do Boga w modlitwie i mamy oczywiście cały czas tą nową tożsamość, a w tej nowej tożsamości jest coś cudownego. Nie muszę udowadniać, jaki to ja jestem cudowny, aby Pan Bóg mnie kochał. Mogę już odpocząć. Pan Bóg ciebie kocha. Ale niech to cię też wyzwoli, aby nie udowadniać tego przed innymi, jaki jesteś cudowny. Ludziom nigdy nie da się zadowolić. Oni zawsze coś będą mieli. Jak w tej historii, kiedy mąż zajada sobie jogurt, przychodzi żona z pracy i mówi, a dlaczego ty jesz jogurt, a dziecku nie dałeś? No i jest w lodówce również i dla dziecka jogurt. Ty tak jesz jogurt, a o żonie nie pomyślałeś. Pomyślałem, jest jogurt i dla ciebie. I tam jeszcze tak parę tekstów. A o mamusi, która ma się jej przyjść, dlaczego jogurtu dla niej nie ma? Jest i dla niej kupiłem dużo. To po coś tyle tych pieniędzy wydał na te jogurty? Są osoby, którym będzie trudno dogodzić. Dlatego bardzo dobrze mieć tą radość, że nie musisz dogadzać Bogu, bo Bóg i tak wie, kim jesteś, żeby Bogu oczywiście zasłużyć na jakąś łaskę u Boga. Powiedziałem, nie kupujemy uczynkami łaski Bożej, ale kiedy też to wiesz, to i może łatwiej ci będzie z takimi ludźmi. Generalnie wyznaj, że to Pan Bóg zbawia. Złóż ufność po prostu w Chrystusie, powiedz Bogu prosto, nie mam nic do zaoferowania, przyjmuję usprawiedliwienie, sprawiedliwość Jezusa zamiast własnej. I przestań ty się usprawiedliwiać, przyjmij to, co Bóg daje. Żyj z wdzięcznością, praktykuj posłuszeństwo nie po to, by zasłużyć, ani też, aby zostać przyjętym przez Boga, ale dlatego, że zostałeś przyjęty przez Boga. Dlatego, że Pan Bóg cię kocha. To jest całkiem inna postawa. To zmienia ton całego życia od lęku do miłości. Bo kiedy myślisz, żeby się przypodobać Bogu, to może jeszcze to, może tamto. Boisz się, może za mało zrobiłam, żeby Pan Bóg się za bardzo nie rozgniewał. Żeby mnie nie pokarał. I w ten sposób masz niewłaściwą relację z Bogiem. Ale kiedy wiesz, że robisz, co potrafisz i Pan Bóg się cieszy z tego, co robisz i potrafisz. I jeszcze ci dopinguje. Ale podkreślam, jeśli grzeszycie, to chciałbym, abyście przestali i otrzymali przebaczenie. Jednak kiedy prosisz Boga o przebaczenie grzechów, to przyjmij Boże przebaczenie, a następnie nie koncentruj się na grzechu, ale patrz na Boga. Kolejne przesłanie i kolejne kazanie, ale ja 2 minuty. Dlaczego tak mówię, żeby się koncentrować na Bogu? Bo jeżeli twoja uwaga skupia się na grzechu, to twoje życie kręci się wokół grzechów. A Bóg chce, żeby twoje życie było skoncentrowane na Nim, aby twoje życie skupiło się na Bogu. Inaczej mówiąc, aby kręciło się wokół Boga i Bożych spraw. Ileż to ludzi wciąż rozpamiętuje grzechy i dlatego to ich osłabia. Jaki ten grzech jest wielki? A my raczej spójrzmy, jaki Bóg jest wielki. I ten Bóg wielki z łaski mi przebacza te grzechy. Dlatego Bóg jest godzien uwagi. I teraz jeszcze znowu coś zaskakującego, ale chciałbym, aby to też w tym kazaniu zabrzmiało. Kiedy prowadzisz dobre życie, aby Bóg cię błogosławił i zabrał do nieba, to z definicji nie jest to dobre. Bo prowadzisz dobre życie, żeby sobie zasłużyć. Jak już powiedzieliśmy, nie tędy droga. A ponieważ tak postępujesz, to myślisz wyłącznie o sobie. Bo ja. Bo nie robisz tego z miłości do Boga, tylko robisz to z czystego interesu. Zbierasz punkty, żeby sobie zasłużyć na niebo. To o kim ty wtedy myślisz? No przecież myślisz wybitnie o sobie. Nie o tym, co Bóg od ciebie chce, że Bóg chciałby mieć z tobą relację, że ma ci coś do przekazania. Tylko ty myślisz, co by tu jeszcze zrobić, żeby zapunktować. To jest bardzo trudne czasami też w edukacji. Kiedy zdolne dziecko idzie do szkoły, musi robić to, co nauczyciele każą, a może być uzdolnione w całkiem innym kierunku, ale nie może tego robić, bo w programie tego nie ma. Ja tak miałem i trochę mnie skrzywdziła edukacja, dlatego że pewne kierunki w ogóle mi nie leżały. Musiałem spędzać mnóstwo czasu. Na studiach na przykład spędzałem 50% czasu praktycznie na 2 przedmioty. A wszystkie inne musiały się zmieścić w pozostałych 50, a może nawet w 30. I się okazywało, że tym, którym poświęcałem mało czasu, miałem w indeksie na przykład 5, a temu, którym poświęcałem 70%, miałem wakacje spędzone na nauce, żeby po nich zdać dodatkowy egzamin. Już wam zdradzę, co to było. Greka. Angielski. Żyłbym dalej bez tej greki i angielskiego, naprawdę. Więc kiedy robisz różne rzeczy, kiedy myślisz o sobie, żeby sobie zasłużyć na łaskę Bożą, na życie wieczne, no to przecież masz w tym interes. Działasz tak naprawdę ze strachu przed piekłem, przed utratą jakiejś korzyści. Krótko mówiąc, chcesz sobie na coś zasłużyć i więc robisz to, co ma ci przynieść korzyści, a nie robisz tego, co ci nie przynosi korzyści. A wiecie, że w Królestwie Bożym czasami mamy robić rzeczy, które nie przyniosą nam żadnych korzyści. Wiele rzeczy, które Bóg od nas oczekuje, nie przyniosą nam żadnych korzyści. I dlatego tu myślenie trzeba zacząć zmieniać. Ludzie mogą to docenić, co ty robisz, ale ty nie robisz tego dla nich. Na przykład ktoś się udziela charytatywnie, bo chce zasłużyć sobie na łaskę u Boga. Ale oni o tym nie wiedzą, że idziesz jako wolontariusz gdzieś coś robić albo gdzieś komuś pomagasz. Oni nie wiedzą, że ty to robisz dla siebie, bo punkty zbierasz. Ja wiem, czasami trzeba zbierać punkty, bo wymaga to praca i wymagają tego studia. I tutaj nic więcej nie wskurasz. Punkty trzeba zdobywać. Robisz to dlatego, żeby punkty zdobywać. No i zdobywaj, ale ja tu mówię o relacji z Bogiem. Więc chcesz zrobić teraz test na dojrzałego chrześcijanina? Taki jeden malutki teścik. To teraz możesz się skupić, możesz nawet zamknąć oczy i pomyśl przez chwilę, jeśli byś wiedziała, taka pewność na 100%, że nie musisz nic robić, aby pójść do nieba, masz to zagwarantowane, to czy nadal będziesz pomagać innym, modlić się o innych? Czy nadal będziesz uczestniczyć w nabożeństwach? Czy nadal będziesz głosić Ewangelię innym? Czy nadal będziesz wspierać swój Kościół? Dodam, czy nadal byś dobrze postępowała wobec innych, jeśli byś wiedziała, że nikt nigdy ci za to nie podziękuje, że tego nie doceni? Czy nadal będziesz to robić? Czy wiedząc to, o czym powiedziałem, nadal masz motywację do działania? Jeśli uważasz, że to, co robisz, jest dobre i dlatego Bóg jest ci coś winien, to z definicji nie są to dobre uczynki. To, co robisz, w sumie nie wynika z miłości do Boga i ludzi, ale z miłości do siebie. A jako, że zmierzam już do końca, to zrobię znowu tu dygresję, żeby to jeszcze zobrazować, choć króciutko. Bo powiedziałem, że czasami Bóg może chcieć, aby coś robić, co nie przynosi tobie korzyści. Ale ty myślisz o swoich korzyściach i dlatego postępujesz, bo chcesz zasłużyć na niebo albo zasłużyć na Bożą przychylność. Ale czasami Bóg chce od nas czegoś, co jest dobre dla innych, ale dla ciebie to nie tylko, że nie będzie dobre, ale nawet ci może zaszkodzić. Dzisiaj modliliśmy się o prześladowanych chrześcijan. Ale nie chodzi tylko o prześladowanych chrześcijan, którzy robią rzeczy, które im szkodzą, ale działają z myślą o innych, prawda? Ktoś inny może ich zabić, ktoś inny może ich okraść. Ten chłopak się nawrócił, o którym mówiłem, i został pozbawiony dziedzictwa rodziców. Jednak jeśli powiesz, jestem zbawiony przez łaskę, teraz chcę podobać się Bogu, chcę sprawiać Bogu radość, chcę zbliżyć się do Boga, to jest twoje inne myślenie. Nie będę tego robił dlatego, że to ma przynieść mi korzyść, ale dlatego, że chcę wyrazić moją wdzięczność Bogu za to wszystko, co On zrobił i mi dał. To jest inny sposób działania, inna motywacja. Nie musisz nic robić, aby sobie zasłużyć na Bożą łaskę, nie musisz nic robić, aby być zbawionym, ale robisz takie rzeczy, bo fajnie jest z Bogiem żyć, działać, cieszyć się Bożą radością w Nim. Oczywiście bardzo skrajnie podszedłem, ale chciałem to jakoś uwypuklić i wierzę, że mi się udało. Ktoś się poczuł przygnieciony? To jak to zrobić, służąc, krótko mówiąc, Bogu, kochając Boga i bliźniego? I to jest sedno sprawy. Dzisiaj zdradzę wam coś z historii życia Maji. Maja w Himalajach, żebyście wiedzieli, gdzie to było. Pewien pastor, o tej książce już wspomniałem, kiedy nam się wybrał, widział w oddali wioskę. Te wioski w Himalajach to nie to, że mogą być parę kilometrów, ale te parę kilometrów to wiecie, się idzie bardzo długo. Tam dotarcie do tej wioski wymagało kilku godzin marszu, mówi, od poprzedniego miejsca pobytu. I mówi, zatrzymujemy się przy pierwszym budynku, na który trafiamy, i Aaron, ten, który jego zaprosił w Himalaje, ten wierzący człowiek, zaprasza nas do środka. I mówi, pozwólcie, że przedstawię wam Maję. Zwracając się do kobiety po 30, ubranej w strój medyczny. Maja wychowała się w stolicy, czyli nie w górach, nie w tych biednych rejonach, bo tam są naprawdę biedne wsie, tam naprawdę głód panuje, chciałem zaznaczyć. Nie ma dostępu do medycyny. W stolicy jest inne życie. I mówi, że po ukończeniu szkoły średniej poszła na studia pielęgniarskie. I teraz przyprowadziła się do tej wioski, by zapewnić mieszkańcom opiekę medyczną. Tam dodaje, Maja uśmiecha się nieśmiało. Aaron wyjaśnia, że zanim Maja się tu pojawiła, w promieniu wielu kilometrów nie było żadnej pomocy medycznej. Gdy ktoś zachorował w którejkolwiek z pobliskich wiosek, musiał pieszo schodzić wiele kilometrów w dół w kierunku miasta, by uzyskać pomoc. Żeby wam to znowu zobrazować, schodzenie po tych górach, wiele kilometrów do wioski, na to mogli sobie pozwolić tylko zdrowi. Znam historię, kiedy z takiej wioski, jak człowiek sobie złamał nogę i miał zejść na dół, żeby mu coś z nią zrobiono, no to jak złamano nogą? Może tylko dzięki życzliwości innych ludzi, którzy biorą go na plecy. W tej historii, którą ja znam, to posadzili go na krześle i na tym krześle znosili go do jakiegoś punktu wiele kilometrów. Bardzo podobna historia do tej, którą znajdujemy w Ewangelii, gdzie tam jednego przynieśli też przyjaciele do Jezusa. Naprawdę podobna historia. Więc jeżeli ktoś nie był na tyle zdrowy, żeby się ruszyć, to nawet nie mógł otrzymać pomocy medycznej. Więc gdy Maja skończyła studia, a Aaron zapytał ją, czy byłaby gotowa przenieść się do tej odległej wioski i poprowadzić punkt medyczny, który planował uruchomić. I mówi, Maja miała wiele innych możliwości i każda z nich dawała większe zarobki i wygodniejsze warunki pracy. Ale zdecydowała się tutaj przyjechać. I tam jest taka wstawka, Maja rumieniąc się od tej uwagi mówi cicho, i to są piękne słowa. Po prostu chcę robić to, czego Bóg ode mnie oczekuje, używając tego, co mi dał. Ona nie pojechała tam, żeby sobie zasłużyć, a nie o to, żeby zadbać o większe pieniądze i komfort. Ona powiedziała, po prostu chcę robić to, czego Bóg ode mnie oczekuje, używając tych moich talentów, tych moich zdolności, które On sam mi dał, z łaski. I kiedy odprowadzała tego pastora, dowiaduje się z tej jego książki, bo to jest taki dziennik, Maja promienieje cichą radością, widząc, jak bardzo ten mały ośrodek odmienił życie wielu osób, nie tylko w sensie fizycznym, ale i duchowym. Potrzeby fizyczne są ogromne, mówi, ale wiem, że ich największym problemem są potrzeby duchowe. Ona tam nie była tylko po to, żeby ofiarować tylko usługi pielęgniarskie. Jako chrześcijanka w kraju, w którym kiedyś było tylko 100 wierzących, gdzie chrześcijanie tam są prześladowani nadal, wokół niej ona również w ten sposób chciała zanieść dobrą nowinę. Dlatego powiedziałem, że czasami robimy rzeczy, które wcale nie przysparzają nam korzyści, choć przynoszą nam ogromną radość, kiedy widzimy, że Bóg się cieszy, ludzie się cieszą, ludzie są błogosławieni, w tym nie ma nic złego, że i my się cieszymy, bo Biblia mówi, cieszcie się radością innych, czyli cieszcie się również z cieszącymi. Więc gdzie jest tu powód do chwalenia się, jeśli chodzi o usprawiedliwienie? Nie ma. Ono jest z łaski przez wiarę i dlatego nie możemy my się chlubić, że jesteśmy tacy wspaniali i cudowni. Wtedy to Bóg jest w centrum, a nie ja. To wtedy pojawia się pokój, odwaga i wiele, wiele innych Bożych rzeczy w naszym życiu. I to jest właśnie ta Ewangelia, że Bóg daje grzesznikowi status sprawiedliwego dzięki krwi Jezusa Chrystusa i to przyjmujemy przez wiarę. Powstańmy, aby się pomodlić. Ojcze, uznaję, że zgrzeszyłem i nie dorastam do Twojej chwały. Porzucam moje fałszywe uzasadnienia. Dziękuję, że Jezus zapłacił za mnie i że w Nim ogłaszasz mnie sprawiedliwym. Przyjmuję ten dar przez wiarę. Uczyń z mojego życia pieśń wdzięczności. Amen.